Lekcja dziewiąta. 28 listopada. Kościół i edukacja. Sobota, po południu. 21 listopada. Tekst pamięciowy. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Pierwszy list do Tesaloniczan 2:6-8. Od najwcześniejszych czasów, gdy wierni zaczęli się gromadzić, by oddawać cześć Bogu, w synagogach, domach i kościołach, Biblia ukazuje ludzi, którzy pod wpływem studiowania Pisma Świętego i przez nabożeństwo pragnęli poznać Boga i zrozumieć Jego wolę wobec siebie. Biblia objawia także raz po raz, że Kościół jest miejscem poważnych i głębokich rozmów oraz wzrastania ludzi w poznaniu Boga i Jego woli wobec nich. Czasami obawiamy się zadawać pytania. Jednak w Biblii często odkrywamy, że pytania są używane, by prowadzić ludzi do wyraźniejszego zrozumienia Boga. W podobny sposób różne historie są wykorzystywane w Biblii, by dać ludziom okazję do przemyślenia ich duchowego zaangażowania. Jezus w szczególny sposób był zainteresowany tego rodzaju kształceniem swoich uczniów i wyznawców. Jeśli Kościół ma być miejscem uczenia się, musi oferować przestrzeń dla prawdziwego dialogu. W szkole wielokrotnie słyszeliśmy zdanie, że nie ma głupich pytań, więc musimy stworzyć w Kościele bezpieczne środowisko dla każdego, by mógł wzrastać w łasce i zrozumieniu Boga oraz Jego planu dla nas. Niedziela. 22 listopada. Prawdziwa chrześcijańska edukacja. Pewien rabin, patrząc w senne oczy swoich uczniów w klasie, zapytał ich, po czym poznajemy, że noc się skończyła i nastał dzień? Kilku uczniów nieśmiało podniosło ręce i jeden z nich rzekł: Rabbi, czy nie wtedy, gdy potrafimy odróżnić drzewo figowe od drzewa oliwnego? Nie, odparł rabin. Rabbi, czy nie wtedy, gdy możemy odróżnić owce od kozy? Zapytał inny uczeń. Po wysłuchaniu szeregu podobnych odpowiedzi rabin oświadczył, to, że noc się skończyła i nastał dzień, poznajemy po tym, że możecie spojrzeć w twarz człowieka, którego nigdy wcześniej nie widzieliście, i rozpoznać w nim brata czy siostrę. Aż do tej chwili, bez względu na to, jak jest widno, nadal panuje noc. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 10:30-37. Co Jezus chciał nam przekazać przez tę przypowieść? Co według niej musi być częścią prawdziwego chrześcijańskiego wychowania? Ewangelia Łukasza 10:30-37. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy opatrzył ranę jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej ci oddam. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź, i ty czyń podobnie. Jako adwentyści dnia siódmego zostaliśmy ubogaceni wielkim światłem poznania prawdy, w kwestiach między innymi takich jak stan umarłych, sobota, rok 1844 i sąd, wielki bój, której nie rozumie większość chrześcijańskiego świata. I choć prawdy te są naprawdę ważne, to jednak nic nam nie pomogą, jeśli nie będziemy dobrzy dla ludzi, jeśli będziemy żywili wobec nich uprzedzenia i jeśli pozwolimy, by uprzedzenia kulturowe i społeczne w naszym środowisku skłaniały nas do traktowania innych jak gorszych od nas. Prawdziwe chrześcijańskie wykształcenie musi nas skłaniać do wzniesienia się ponad ludzkie dziwactwa i nikczemności, by patrzeć na innych tak, jak patrzy na nich Chrystus, jako na istoty, za które oddał życie, których grzechy poniósł na krzyż i za które zapłacił nieskończoną cenę. Jeśli wywyższamy Chrystusa ukrzyżowanego, a jest to naszą powinnością, to będziemy rozumieli wartość każdej ludzkiej istoty i będziemy traktowali ludzi tak, jak na to zasługują, zgodnie z wartością przypisywaną im przez Boga. Chrześcijańska edukacja musi obejmować takie nauczanie i wychowanie, gdyż w przeciwnym razie nie zasługuje na miano chrześcijańskiej. Jakie uprzedzenia są upowszechniane w Twojej kulturze i w Twojej społeczności? Czy to skrycie, czy otwarcie, i dlaczego jako chrześcijanin musisz się ich pozbyć? Poniedziałek, 23 listopada. Powołani do bycia światłością. Wszędzie, gdzie spojrzymy, to wydaje się nam, że nasza planeta pogrąża się w ciemności. Jednak dostrzegamy ciemność także blisko nas samych, gdy przypominamy sobie nasze przeżycia w tym trudnym świecie pełnym wyzwań. My także doświadczamy przerażających prób, jakie przynosi nam życie, gdy zmagamy się z chorobą, mamy do czynienia ze śmiercią ukochanych osób, widzimy rodziny rozpadające się wskutek niewierności i rozwodów czy obserwujemy liczne przejawy zła w naszym społeczeństwie i naszej kulturze. Wśród moralnego bankructwa i duchowej ciemności oraz wśród licznych zewnętrznych i wewnętrznych odgłosów słyszymy słowa Jezusa skierowane do każdego z nas. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 5:14-16. Czego słowa te uczą nas o tym, jak mamy żyć i jak jako chrześcijanie naszym postępowaniem wpływamy na postrzeganie Boga przez innych ludzi? Jak mogli zrozumieć te słowa Jezusa jego słuchacze siedzący tamtego dnia na brzegu Jeziora Galilejskiego w gorących promieniach słońca? Ci, którzy słyszeli te słowa, wiedzieli wszystko o świetle i ciemności. Z pewnością musieli się obawiać ciemności. Żyli pod rzymską okupacją i w zmilitaryzowanym społeczeństwie, które pomimo braku telefonów komórkowych, komputerów i internetu w wielu dziedzinach działało tak samo sprawnie jak nasze, wykorzystując czasami do tego o wiele bardziej przerażające metody, niż robi się to obecnie. Rzymianie byli wszędzie, przypominając tłumom na zboczu wzgórza, że ci, którzy chcieliby sprawiać kłopoty, szybko trafią na miejsce męki, skonają nadzy na rzymskim krzyżu. Ale oto Jezus wzywał ich do tego, by byli światłością, by byli miłosierni, by byli czystego serca i by czynili pokój. Chrześcijańska edukacja musi zatem obejmować uczenie uczniów tego, by byli światłością świata, by dokonywali takich wyborów i podejmowali takie decyzje, które będą objawiać innym ludziom dobroć Boga. W jaki sposób możemy wskazywać innym ludziom obecność i dobroć Boga? Wtorek, 24 listopada. Żyć jak uczniowie Jezusa. Jeśli Kościół chce dokonywać poważnych zmian za pomocą chrześcijańskiego nauczania, to musi zacząć robić to razem z Jezusem. Jezus bowiem powołał uczniów oraz słowem i swoim przykładem przygotowywał ich do realizacji Jego misji. Dawał im okazję do zaangażowania się w życie ludzi, o których mieli się troszczyć i których mieli miłować. Każdego dnia Jezus stawiał przed nimi jakieś wyzwanie związane z Jego wizją tego, jaki może być ten świat, jeśli ludzie zaczną się traktować nawzajem jak bracia i siostry. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 4:18-23. Jakie jest przesłanie Chrystusa do nas wszystkich jako Jego wyznawców? Ewangelia Łukasza 4:18-23. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich, zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Przez 3,5 roku uczniowie przyglądali się, jak Jezus, ich nauczyciel, żył zgodnie z zasadami Królestwa Bożego, zasadami ogłoszonymi przez Niego w pierwszym kazaniu w synagodze w Nazarecie. Przebaczenie, łaska i miłość szły w parze z samotnością, poświęceniem i trudnościami. Jeśli uczniowie mieli się czegoś nauczyć, to z pewnością tego, że uczniostwo nie jest czymś lekkim i beztroskim. Uczniem Jezusa zostaje się na całe życie, a nie na jeden dzień. Zlecenie dane uczniom przez Chrystusa obejmuje wszystkich wierzących w Niego aż do końca czasu. Wszyscy, do których dotarło natchnienie niebios, zaufali Ewangelii. Wszyscy, którzy przyjęli życie Chrystusa, są wyznaczeni do pracy nad zbawieniem swych bliźnich. W tym celu założony został Kościół i wszyscy, którzy przyjęli Jego święte obowiązki, zobowiązali się tym samym do współpracy z Chrystusem. Jako uczniowie Jezusa musimy dzisiaj upewnić się co do tego, że On jest zawsze w centrum zarówno naszej wspólnoty, jak i nabożeństwa. Dobrze jest pamiętać o tym, że to Jezus wymyślił uczniostwo. Choć rabini w Jego czasach także przyciągali do siebie swoich uczniów, to jednak tylko On powoływał ludzi, by poszli za Nim w tak szczególny sposób. Rabini nie mogliby nawet wyobrazić sobie powołania tak radykalnego, jakim było to sugerujące, że przebywanie z Jezusem jest ważniejsze niż wszystkie ich przykazania. Jako uczniowie Jezusa nie tylko szanujemy wszystkich ludzi, ale i zapewniamy im miejsce, w którym mogą wzrastać i rozwijać się. Tak więc wszelka chrześcijańska edukacja musi obejmować potrzebę posiadania poczucia misji czy celu, a nie tylko zarabiania na życie. Oznacza to czynienie w naszej sferze wpływu tego, do czego Jezus nas powołuje, wstępowanie w Jego ślady, by służyć potrzebującym i dzielić się z nimi dobrą nowiną. Środa, 25 listopada. Poszukiwanie prawdy. Albert Einstein, 1879-1955, często uważany za ojca współczesnej fizyki, napisał: ważne jest to, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Kontemplując tajemnice wieczności, życia i cudownej struktury rzeczywistości, nie można uniknąć lęku. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Żyjemy w świecie pełnym tajemnic. Współczesna nauka ukazuje nam niepojętą złożoność właściwie na każdym poziomie budowy materii, życia i wszechświata. A skoro dotyczy to fizycznej rzeczywistości, o ileż bardziej niepojęte i złożone są sprawy duchowe? Przeczytaj Księgę Jeremiasza 29, 13, Ewangelia Mateusza 7, 7, Dzieje Apostolskie 17, 26-27, Księga Psalmów 25, 5, Ewangelia Jana 16, 13, Ewangelia Jana 17, 17. Co wersety te mówią o poszukiwaniu prawdy i odpowiedzi? Księga Jeremiasza 29, 13. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Ewangelia Mateusza 7, 7. Proście, al będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Dzieje Apostolskie 17, 26-27. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą. Bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Księga Psalmów 25, 5. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Ewangelia Jana 16, 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie samo od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Ewangelia Jana 17, 17. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Biblia jest pełna przykładów ludzi przejawiających ciekawość, podobnie jak i my, ludzi, którzy zadawali pytania, odczuwali różne lęki, żywili nadzieje, doznawali radości i na swój sposób szukali prawdy, dążąc do uzyskania odpowiedzi na najtrudniejsze życiowe pytania. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Koch 3:11. O czym mówi w tym wersecie Salomon? Niektórzy tłumaczą występujące tutaj hebrajskie słowo olam jako wieczność, podczas gdy inni rozumieją je jako doznanie wrażenie poczucie przeszłości i przyszłości. Zatem według tego wersetu Bóg umieścił w sercu i umyśle człowieka poczucie przeszłości i przyszłości, a więc wieczności. To znaczy, że jako ludzie jesteśmy w stanie zastanawiać się nad tym, co nazwane zostało wielkimi pytaniami dotyczącymi naszego życia i w ogóle istnienia jako takiego. Oczywiście w tej kwestii Pismo Święte odgrywa centralną rolę. Kim jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Jak powinniśmy żyć? Co się z nami dzieje po śmierci? Dlaczego istnieją zło i cierpienie? Są to pytania, które ludzie poszukujący prawdy zadawali od początku dziejów ludzkości. Jakimże przywilejem i obowiązkiem jest dla nas wskazywanie współczesnym poszukiwaczom prawdy biblijnych odpowiedzi na te pytania? Czymże bowiem jest chrześcijańska oświata, jeśli nie wskazywaniem ludziom odpowiedzi zawartych w Słowie Bożym? Dlaczego Pismo Święte odgrywa najważniejszą rolę w odpowiadaniu na wielkie życiowe pytania? Czwartek, 26 listopada. Dzielenie się naszym życiem. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan 2:6-8. O czym Paweł mówi w tych wersetach i jak może oraz powinno to się odzwierciedlać w naszych szkołach i zborach? Pierwszy list do Tesaloniczan 2:6-8. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi ani u was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wobec rozpadu wspólnoty w społeczeństwie, żyjemy w czasach, w których biblijna koncepcja Kościoła ma znaczenie donioślejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zbawiciel w Ewangelii Mateusza 18:20 przypomina nam, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Nowotestamentowa wizja Kościoła i wspólnoty kształtowała się głównie w domach wierzących. Tam spotykali się oni w małych grupach, modląc się, śpiewając, obchodząc wieczerzę pańską, ucząc się i dzieląc się z innymi słowami Jezusa. Te grupy wierzących stały się pierwszymi szkołami zborowymi, miejscem, w którym nowi wyznawcy poznawali Biblię i byli uczeni nowego życia w Jezusie. Rady apostoła Pawła, takie jak na przykład ta zawarta w list do Rzymian 12:2, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, sugerują, że Kościół bardzo poważnie traktował dzieło oświaty. Ci pierwsi wierzący wkrótce odkryli, że to w chrześcijańskiej społeczności najlepiej wieść życie zgodne z Ewangelią. To we wspólnocie mamy powód, by śpiewać głośniej, modlić się gorliwiej oraz być bardziej opiekuńczymi i współczującymi. Gdy słyszymy innych mówiących o dobroci Boga, odczuwamy, jak dobry był On dla nas. Gdy słyszymy nawzajem o swoich zmaganiach i doznanych urazach, czujemy Boże uzdrowienie w naszym życiu i ponownie pojawia się u nas pragnienie, by być narzędziami Jego łaski i uzdrowienia. We fragmencie listu rozważanego w dzisiejszej części lekcji Paweł zaznaczył, że Ewangelia Boża jest wszystkim, mocą płynącą z krzyża Chrystusowego, zmartwychwstaniem pańskim i obietnicą powtórnego przyjścia Jezusa. Nie ma lepszej wieści na świecie, dlatego Paweł poświęcił swoje życie realizacji wyzwania, jakim jest opowiadanie z największą wiernością i największym zaangażowaniem historii o Jezusie. Jednak Paweł wskazuje tu, że przesłanie Ewangelii może być najlepiej zrozumiane i najpełniej doświadczone we wspólnocie, która dzieli się z innymi tym życiodajnym przesłaniem. Musimy pamiętać, że ludzie uważnie się nam przyglądają, by ujrzeć w naszym życiu ilustrację przesłania łaski zawartego w Biblii. Zastanów się nad swoim życiem i zadaj sobie pytanie, jakiego rodzaju świadectwo o Jezusie składam przed tymi ludźmi, wśród których żyję? Piątek, 27 listopada. Do dalszego studium. Chrystus rozwiał wszelkie nadzieje na światową wielkość. W kazaniu na górze usiłował obalić wszystkie fałszywe poglądy i dać swym słuchaczom właściwe zrozumienie swego królestwa i swego charakteru. Nie zaatakował jednak bezpośrednio ludzkich błędów. Znał spowodowaną grzechem nędzę świata, ale nie ukazał słuchaczom jaskrawego obrazu ich upadku. Uczył ich czegoś nieskończenie lepszego niż to, co znali. Nie obalając ich pojęć dotyczących Królestwa Bożego, mówił o warunkach osiągnięcia go, pozostawiwszy im wyciągnięcie wniosków co do jego natury. Głoszone przez Chrystusa prawdy mają nie mniejsze znaczenie dla nas niż dla idących za nim tłumów. W stopniu nie mniejszym niż ówcześni słuchacze nauki Chrystusa musimy nauczyć się zasad rządzących Królestwem Boga. Pytania do dyskusji. 1. Szkocki pisarz Robert Stevenson, 1850-1894, wspomina, jak pewnej nocy, gdy jego niania położyła go spać, wymknął się do okna i zobaczył coś, co przykuło jego wzrok. Ulicą szedł latarnik i zapalał kolejne gazowe latarnie uliczne. Z dziecięcym zachwytem mały chłopiec zawołał nianie i powiedział: spójrz na tego człowieka. On wybija dziury w ciemności. Jaką rolę powierzył wam Bóg w niesieniu światła i miłości waszemu społeczeństwu? Jeśli nie jesteście pewni, poproście kilku członków zboru, by wraz z wami podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówili, czego możecie dokonać razem. 2. Jeśli Kościół ma współdziałać z Bogiem w docieraniu do świata, musimy przyjąć do serca słowa Jezusa i naśladować Jego służbę. Ucieleśnienie Boga, który przyszedł do nas, żył na naszym świecie, zmagał się z trudami ziemskiego życia oraz śmiał się i płakał z nami, przypomina nam, że jesteśmy powołani do troszczenia się o bliźnich. Jak to czynicie? Jak możecie zaangażować młodych ludzi z waszego zboru do uczestniczenia w tym dziele? 3. Pomyśl o naszym obowiązku nauczania innych wspaniałych prawd, które zostały nam powierzone. Jaką rolę może i powinien odgrywać zbór w nauczaniu tych prawd? Jak zbór może być bezpiecznym miejscem do omawiania tych prawd z tymi, którzy zadają trudne pytania? Co możesz zrobić, by stworzyć odpowiednie środowisko, w którym można się odnieść do tych pytań? 4. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie kulturowe uprzedzenia występujące w waszym społeczeństwie. W jaki sposób wasz zbór może uczyć innych postępowania zgodnego z Pismem Świętym i wznoszenia się ponad tradycyjne uprzedzenia?